co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Witam Państwa, Elżbieta Wazowczyk-Leszko. W dzisiejszej audycji rozmawiać będziemy o prawie pracy. W różnych ujęciach będziemy mówić o różnych relacjach, jakie zachodzą między pracodawcą a pracownikiem lub też między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, bo będziemy mówić również o różnych formach zatrudnienia. Wokół tematów związanych również z realizacją prawa pracy w czasie koronawirusa będziemy krążyć. Pojawi się kilka problemów, o wyjaśnienie których poprosiłam naszego dzisiejszego gościa, a jest nim radca prawny, pan Piotr Kapusta. Każda osoba, która jest zatrudniona, objęta jest prawem pracy. Jaką wiedzę powinniśmy mieć na temat swoich praw jako pracownicy i gdzie takiej wiedzy szukać?
Pani redaktor, to ja może sprostuję najpierw samo pytanie, ponieważ nie każda osoba zatrudniona objęta jest przepisami prawa pracy. Ja rozumiem skrót myślowy, którym posłużyła się pani redaktor. Osoba zatrudniona, pracownik, kodeks pracy. Natomiast osoba zatrudniona to też osoba na umowę zlecenie, która przy regulacją kodeksu pracy objęta nie będzie. Ale rozumiem, że dzisiaj rozmawiamy o pracownikach, więc odniosę się tylko do tej części pytania. Tak naprawdę im więcej wiemy, tym lepiej. I samo kształcenie i świadomość, poszukiwanie odpowiedzi jest istotne dla każdego pracownika, ale ja rozumiem to, że i przepisy mogą być niezrozumiałe w odbiorze, a z drugiej strony dość częste zmiany legislacyjne mogą powodować też czytanie informacji nieaktualnych. I to jest istotny problem, jeżeli chodzi o poszukiwanie informacji również w internecie, ponieważ często możemy natrafić na interpretacje czy sposoby rozumienia przepisów, które bazują na dawnym stanie prawnym. Osoba nieobeznana z systemem prawnym będzie miała trudność w ustaleniu, czy jest to obowiązująca interpretacja na gruncie obowiązujących przepisów. Gdybyśmy mieli naprawdę istotny problem ze znalezieniem tak naprawdę najpierw źródła prawa i jego zrozumieniem, warto udać się do specjalisty. Rynek prawniczy jest bardzo szeroki i najprostszą i najszybszą może być nawet droga skierowania się po darmowe poradnictwo prawne w różnych instytucjach, które w tej chwili taką pomoc świadczą. Oczywiście możemy pójść też do osoby profesjonalnie zajmującej się udzielaniem porad prawnych, czy tak jak w naszym przypadku doradcy prawnego, czy do adwokata. Tu droga jest otwarta i to zależy od naszego wyboru.
A z jakimi najczęściej problemami stykają się pracownicy? Z czym przychodzą do prawnika najczęściej?
Z mojego doświadczenia wynika, że jest to niezrozumienie przyczyny rozwiązania umowy o pracę i nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy. Czyli na przykład obchodzenie przepisów o maksymalnej liczbie nadgodzin w ciągu dnia czy tygodnia okresu rozliczeniowego, ukrywanie tych nadgodzin w ewidencji, wypłacanie nadgodzin w innych formach gratyfikacyjnych. No a z uwagi na to, że przekraczamy normy czasu pracy, to na przykład też pracownikowi nie jest gwarantowany dobowy odpoczynek.
Czy do tego, żeby pójść do prawnika, trzeba mieć jakąś odwagę? Czy wiedzę?
Wiedzę myślę, że trzeba mieć, bo zazwyczaj poszukujemy odpowiedzi na te pytania, z którymi sobie nie radzimy i dlatego udajemy się do kogoś po pomoc. Ale nawet jeżeli tę wiedzę mamy, to warto pójść i zweryfikować to, co sami ustaliliśmy, a z drugiej strony poprosić o obiektywną ocenę kogoś z zewnątrz, bo sami przez pryzmat swoich doświadczeń i emocjonalnego stosunku do sprawy, z którą mamy do czynienia, możemy po prostu popełnić błąd.
Czym zazwyczaj porada prawnicza się kończy? Mam tutaj na myśli, czy się już zaczyna pisać jakieś pisma procesowe.
Ja jestem zwolennikiem tego, żeby przede wszystkim się dogadać i nie zaczynać sprawy z przeciwnikiem od pisania wezwań kategorycznych lub kierowaniem od razu sprawy do sądu. Polubowne załatwienie sprawy jest najlepszą drogą, ponieważ każda ze stron być może ma coś na sumieniu, bo też tak może się okazać, a w procesie zawsze ryzykujemy. Natomiast zawarcie ugody pozwala nam ustalić stanowiska i również zamknąć sprawę, a nie zapominajmy o tym, że postępowanie sądowe może być długie i kosztochłonne.
Czy w tej sytuacji możemy również zastosować mediację? Czy ugoda jest równoznaczna z mediacjami?
Ugoda może zakończyć mediację, natomiast sam proces mediacji jak najbardziej jest wskazany. Mamy i zawodowych mediatorów, którzy podejmują się prowadzenia mediacji, ale także my jako pełnomocnicy, radcowie prawni, adwokaci mediujemy między stronami, które reprezentujemy. i na podstawie wypracowanych stanowisk zawieramy ugody.
Zawsze zachęcamy Państwa w audycjach do tego, żeby szukać rozwiązania pozasądowego. O mediacjach już wielokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Zachód. W przypadkach związanych z prawem pracy też bardzo dobre jest to narzędzie do rozwiązywania konfliktów. Za chwilę pan mecenas będzie mówił o sprawach, które najczęściej się pojawiają w obecnej dobie koronawirusa. Problemy w relacji pracodawca i pracownik. Mamy teraz bardzo trudny pandemiczny czas. Czy wzrasta liczba problemów w relacji pracodawca i pracownik? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
Te problemy są różnorodne w zależności od tego, z jaką sferą zatrudnienia mamy do czynienia. Ale takie kluczowe zagadnienia to przede wszystkim różnego rodzaju porozumienia zbiorowe, które są zawierane z przedstawicielami pracowników, skutkujące zawieszeniem stosowania na przykład zakładowych źródeł prawa pracy czy stosowaniem mniej korzystnych warunków zatrudnienia. I to są porozumienia, które można zawierać i na gruncie specustawy covidowej, jak również na gruncie kodeksu pracy. To już nie będę wnikał w szczegóły, kiedy, którą formę się zawiera, ale stosuje. Natomiast te porozumienia skutkują właśnie tymi zawieszeniami stosowania określonych przepisów, dziejącymi się niejako poza samym bezpośrednio zainteresowanym pracownikiem, bo porozumienie zawierane jest z przedstawicielem czy z przedstawicielami wszystkich osób zatrudnionych w zakładzie pracy, co powoduje, że ma też skutek względem całej załogi. I niekiedy pracownicy są zaskoczeni skutkiem na przykład wyłączenia uprawnienia do premii w określonym miesiącu czy w dłuższej perspektywie. Natomiast z perspektywy trudności finansowych, które pojawiają się w związku z epidemią, pracodawcy sięgają po tego rodzaju rozwiązania. Druga sprawa to są kwestie dotyczące kwarantanny i izolacji, ponieważ to przekłada się na nieobecność w pracy, a że przepisy normujące uprawnienia do zachowania wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego w okresie kwarantanny tak naprawdę nie były powszechnie stosowane, bo decyzje o kwarantannie czy konieczności poddania się izolacji nie były często wykorzystywane. To też pracodawcy zostali postawieni przed, może nie trudnym, ale nieczęsto spotykanym dotychczas problemem, jak podejść do faktu kwarantanny pracownika. To jest taki element, a kolejny dotyczy między innymi urlopy w okresie covidowym. Bardzo dużo wątpliwości powstawało na tle problemów dotyczących skierowania, powiedziałbym w cudzysłowie, przymusowo pracowników przez pracodawcę na niewykorzystany urlop. Trudność w porozumieniu się z pracownikami co do odbierania urlopów bieżących, ale również takie sytuacje, kiedy pracownik już przebywa na urlopie i jest zobowiązany przejąć jeszcze opiekę nad dziećmi z uwagi na to, że zostaje zamknięta szkoła, przedszkole, żłobek, klub dziecięcy. No i okazuje się, że jednak to nie przerywa wcale urlopu i nie przysługuje nam prawo do zasiłku chorobowego, tylko normalnie przysługuje nam prawo do urlopu i wynagrodzenie urlopowe. Tak są skonstruowane przepisy kodeksu pracy, że kiedy nie zdążylibyśmy jeszcze rozpocząć urlopu i zaczęlibyśmy opiekować się dzieckiem z uwagi na zamknięcie szkoły, no to wtedy termin urlopu nam się przesunie. Ale kiedy już jesteśmy w okresie urlopu i wtedy zostanie zamknięta placówka oświatowa, to do przerwania urlopu nie dochodzi.
Czyli w tej sytuacji musimy się pogodzić z tym stanem faktycznym? Czy możemy dyskutować?
Ja uważam, że nie należałoby dyskutować, bo przepis jest jasno sformułowany i gdyby ktoś był zainteresowany i porównał treść przepisu artykułu 166 Kodeksu Pracy ze 165, to widać wyraźną różnicę i przepisy jasno wskazują, kiedy dochodzi do przerwania urlopu wypoczynkowego. A ta okoliczność, o której my rozmawiamy, nie stanowi przesłanki do tego, w związku z tym nawet nie ma o czym dyskutować.
No właśnie, nie ma o czym dyskutować w sytuacji, kiedy nastąpiła taka komplikacja w życiu niemalże całego świata. Tracimy pracę albo tę pracę możemy stracić. No nie na wszystko, jak mówił pan mecenas, mamy wpływ, ale czy w jakiś sposób jednak mimo wszystko możemy się bronić?
Pyta pani redaktor nawet o sytuację, sprawy, z którą miałem do czynienia przed jednym z sądów w okolicy, nie konkretnie w Zielonej Górze, kiedy pracodawca z uwagi na sytuację faktyczną był zmuszony zwolnić pracownicę, która nie była zainteresowana redukcją etatu. Ta nie potrafiła się z tym po prostu pogodzić. Złożyła odwołanie do sądu i niestety w pierwszej instancji przegrała. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, ale z perspektywy pracownicy mówimy niestety o przegraniu. Natomiast sędzia w ustnych motywach wyroku wskazywała na to, że pracodawca musi dbać o dobro całego zakładu pracy i no, trzeba się liczyć również z tym, że kiedy spadają zamówienia, nie ma odpowiednich obrotów, nie ma przychodu, pracodawca też nie ma środków na wypłatę wynagrodzeń i w związku z tym dochodzi do rozwiązywania umów o pracę. Natomiast w uprzywilejowanej sytuacji będą ci pracownicy, którzy są zatrudnieni w zakładach większych, zatrudniających co najmniej 20 osób, ponieważ tam, jeżeli dochodzi do rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczącej pracownika, to wówczas należna jest pracownikowi odprawa. Jej wysokość jest uzależniona od długości okresu zatrudnienia. To już są kolejne szczegóły, w które nie wnikamy, natomiast jest ta możliwość skorzystania czy uzyskania takiej jeszcze dodatkowej gratyfikacji. Bardzo często pracodawcy starają się rozwiązywać umowy o pracę z osobami, które już posiadają uprawnienia do określonych świadczeń. To też jest element, który może być weryfikowany następnie przez sąd, na jakiej podstawie pracodawca kwalifikował pracownika czy pracowników do zwolnienia. Kiedy ma grupę osób na określonym stanowisku, to musi zdecydować, która z tych osób, bo jeżeli to jest jedyny taki pracownik i dla niego zapotrzebowania na pracę nie ma, ta trudność dla pracodawcy się nie pojawia, ale kiedy ma wybrać jednego z większej grupy, to musi określić pewne kryteria, musi się jakimiś kryteriami kierować w doborze do zwolnienia. Także to też jest tutaj ten element. No a osoba, która ostatecznie traci pracę nie ze swojej winy, pierwsze kroki powinna skierować do Urzędu Pracy, zarejestrować się jako osoba bezrobotna, uzyskać prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych, ale przede wszystkim dzięki uzyskaniu statusu bezrobotnego posiadać ubezpieczenie zdrowotne.
No to jest dosyć istotne, kiedy tracimy środki do życia.
Dokładnie tak, więc trzeba myśleć globalnie w różnych sferach i wykraczać niekiedy poza samą tą materialną korzyść, którą możemy uzyskać ze świadczenia o charakterze pomocowym z urzędu, ale także to zapewnienie możliwości udania się do lekarza. Tak, wracając do tematu covidowego jeszcze i kwarantanny, to liczne problemy powstawały na gruncie możliwości informowania o kwarantannie inną drogą niż drogą pisemną. To żeby szybko reagować, żeby ludzie się nie przemieszczali, żeby wiedzieli, że poddani są obowiązkowi kwarantanny. Liczne sanepidy do osób poddawanych kwarantannie po prostu dzwoniły i informowały o decyzji o skierowaniu na kwarantannę. I teraz jak udowodnić czy usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, to jest jedna strona, a druga strona, przepisy są tak skonstruowane, że dopiero posiadanie decyzji uprawnia nas do uzyskania świadczenia za okres nieobecności w pracy. Kiedy poczta działała trudniej, kiedy jesteśmy na kwarantannie, też nie możemy iść odebrać awiza, listonosz do nas do domu nie przyjdzie. To jest pewnego rodzaju zaufanie między pracodawcą a pracownikiem. W okresie, kiedy nie mamy decyzji, pracodawca myślę, że powinien, i to byłoby takie ludzkie zachowanie również, przyjąć, że mamy do czynienia z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, a do momentu, kiedy nie dostarczy decyzji w formie takiej tradycyjnej, papierowej, no to jest to nieobecność niepłatna. Tak więc również mobilizuje to pracownika, który na przykład skończy kwarantannę, żeby udał się do sanepidu, jeżeli jeszcze mu nie doręczono tej decyzji, ażeby te decyzje odebrać. A mówię o tym, bo konstrukcja przepisu wskazuje na to, że sanepid informuje o treści wydanej decyzji, czyli de facto ta decyzja powinna być już wydana, sporządzona i ewentualnie odczytana przez telefon, czyli ta decyzja już musi być, bo sanepid informuje w takim przypadku o treści wydanej decyzji.
Jak się okazuje, kwarantanna co do zasady to jest czas nieobecności w pracy, ale niespowodowany chorobą, bo na kwarantannie przebywa osoba, która nie jest chora, tylko odizolowana.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dzisiaj w audycji rozmawiamy o prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem różnych komplikacji, które pojawiają się w czasie pandemii. Skończyliśmy wątek na kwarantannie i do tego wątku wracamy. Jak należy traktować kwarantannę, jeśli chodzi o formę nieobecności w pracy? Czy można i w jaki sposób ją usprawiedliwić? Dzisiaj na pytania odpowiada radca prawny Piotr Kapusta.
W zależności od tego, jaki jest nasz stan zdrowia, to możemy być na zwolnieniu lekarskim lub też nie, bo samo zarażenie koronawirusem to nie jest jeszcze COVID-19. Bo COVID-19 jest chorobą, a samo występowanie wirusa w organizmie może jeszcze nie powodować objawów chorobowych. Ja też tak rozumiem przepisy i wypowiedzi lekarzy, z którymi miałem do czynienia i możliwość się zapoznać. Sama kwarantanna dotyczy często, jak się okazuje, osób, które miały do czynienia czy zetknęły się z czynnikiem chorobotwórczym i nie mamy pewności, czy są zarażone, czy też nie. I ustawodawca dostrzega tę grupę osób, które nie posiadają zwolnienia lekarskiego, no bo kiedy mamy zwolnienie lekarskie, sprawa jest jasna, przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe. Ale decyzją sanepidu, czyli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jesteśmy izolowani od społeczeństwa, w tym nie możemy udać się do pracy. O ile nie możemy świadczyć pracy zdalnej, bo też w okresie kwarantanny możemy wykonywać pracę zdalną i wtedy normalnie pracujemy, nie ma z tym problemu, zachowamy wówczas prawo do pełnego wynagrodzenia. Ale kiedy takiej możliwości nie ma, bo są takie zawody, których zdalnie nie da się po prostu wykonywać, to jest cała grupa takich zawodów, to ustawodawca przyjmuje, że jest to okres równoważny z okresem choroby i przysługuje nam czy to prawo do wynagrodzenia chorobowego przez pierwszy okres przebywania w kwarantannie, czy to następnie później zasiłku chorobowego. Więc w skutkach z perspektywy pracownika to jest to samo. W zakresie dokumentowania i rozliczenia wewnętrznie w dokumentacji u kadrowej, księgowej, no to będzie to wyglądało inaczej, natomiast no panie kadrowe i księgowe są bardzo dobrymi specjalistami, ja mam bardzo duże zaufanie i dużo też współpracuję z kadrowymi i księgowymi i doskonale sobie radzą i szybko też potrafią reagować na zmieniającą się sytuację, także z perspektywy pracownika często możemy być spokojni o to, że w dziale kadr dzieje się wszystko w porządku.
Kontynuując temat związany z pandemią, czy pracodawca może w zakładzie pracy zastosować jakieś zakazy, nakazy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w miejscu pracy? I czy trzeba się do wszystkich stosować?
Jeżeli polecenie pracodawcy, bo tak musimy to odczytywać, nie narusza przepisów prawa ogólnie, to musimy się zastosować do tego polecenia. Ponieważ pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy, to musi podejmować środki odpowiednie do tego, co w danym zakładzie się dzieje. To jest taka ogólna regulacja, z którą mamy do czynienia zawsze. Natomiast w przepisach rozporządzenia wyjaśnia się na przykład, że należy zachować dystans społeczny pomiędzy pracownikami co najmniej 1,5 metra. A w przypadku, kiedy nie da rady tego dystansu zachować, to wprowadzić środki ochrony indywidualnej. I my to dostrzegamy w wielu miejscach, jeżeli poruszamy się na co dzień po urzędach, może dzieci w szkole opowiadają, jak to wygląda, czy widzimy zdjęcia w telewizji, założone pleksy, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, zobowiązanie pracowników do dezynfekowania dłoni przy wchodzeniu do zakładu pracy, przemieszczanie się w ciągach komunikacyjnych w maseczce. Sam jestem pracownikiem i też doświadczam czegoś takiego i podchodzę do tego z pełnym zrozumieniem, bo to jest zabezpieczenie i dla mnie, ale i dla wszystkich kolegów, koleżanek z pracy. Bo jeżeli doprowadzimy do sytuacji, kiedy u jednego z nas zostanie wykryte zakażenie, to zapewne w postępowaniu epidemicznym prowadzonym przez sanepid będzie ustalane, kto jeszcze ze mną miał kontakt i spowodowałbym ich wyłączenie z pracy. Także no tutaj, jeżeli to są środki rzeczywiście służące ochronie, to powinniśmy bezwzględnie się im podporządkowywać, a nawet sami z siebie podejmować takie środki zaradcze, jak chodzenie w maseczce, nawet gdyby to nie było obowiązkowe, czujemy się na przykład w grupie ryzyka po ciężkiej chorobie, chorobie nowotworowej, czy z uwagi na wiek, to sami siebie powinniśmy również zabezpieczać.
Czy pracodawca na przykład ma obowiązek dostarczenia nam maseczek, płynów dezynfekujących?
Jeżeli pracodawca oczekuje tego, żebyśmy chodzili w maseczce, to musi nam tą maseczkę zapewnić. To samo dotyczy przyłbicy, to samo dotyczy płynu dezynfekującego. I znowu powiem z własnego doświadczenia, otrzymałem od pracodawcy maseczkę, przyłbicę, płyn dezynfekcyjny jest przy wejściu, na każdym piętrze, w toaletach. Wywieszone są komunikaty, jak prawidłowo myć ręce, żeby o tym nie zapominać. Tak naprawdę myślę, że od marca temu, kto kilkukrotnie spojrzał na taką tablicę, to już dawno weszło w krew i nie musi mu być to przypominane. Natomiast warto cały czas przypominać, edukować, no bo to jedyny sposób na to, żeby nie zapomnieć o tych wszystkich środkach, które służą ochronie i nierozprzestrzenianiu wirusa.
No, zgodnie z zaleceniami pana mecenasa przypominamy, edukujemy i zachęcamy do tego, żeby bezpiecznie zachowywać się w przestrzeni publicznej. A już za chwilę porozmawiamy o relacji między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Do tej pory mówiliśmy o umowie o pracę, pracodawca, pracownik, a za chwilę o umowie, zleceniu. Do tej pory mówiliśmy o relacji między pracodawcą a pracownikiem i o umowie o pracę. Teraz rozważymy zagadnienia związane z pracą na umowę zlecenia. Jakie są podobieństwa i różnice i jakie z tego wynikają konsekwencje?
Czyli tak naprawdę relacji między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, ja to też upraszczam, bo nie do końca jest to zlecenie. W okresie przestoju ekonomicznego, bo o takim będziemy mówili, zleceniodawca może oczekiwać od zleceniobiorcy tego, ażeby on umowę wykonywał, a jeżeli dochodzi do zaprzestania prowadzenia działalności, no to pytanie jest o to, jak uregulowane są obowiązki stron w samej umowie. To jest pierwsza sprawa, ale jak pokazuje też doświadczenie, rząd dobrze wiedział o tym, że zleceniobiorcom nie przysługuje wynagrodzenie za okres nieświadczenia usług, bo tak są najczęściej przecież napisane te umowy, a wtedy zleceniobiorcy pozostają bez środków do życia. Stąd też przyznano prawo do specjalnego świadczenia, które było wypłacane przez ZUS. To było świadczenie postojowe, o które wnioskowano za pośrednictwem podmiotu zatrudniającego i następnie było wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba było spełnić określone kryteria, natomiast no to była jedyna droga do zapewnienia środków finansowych, jeżeli byliśmy zatrudnieni na podstawie umowy o świadczenie usług i w okresie przestoju nie pracowaliśmy, w związku z tym nie zarobkowaliśmy i takie świadczenie wówczas wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Mamy jeszcze takie formy zatrudnienia jak umowa o dzieło na przykład, albo często pracujemy w tak zwanym projekcie. To co wtedy?
To zależy również od charakteru, w jakim my występujemy jako strona umowy, bo sam fakt podpisania czy zawarcia umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, potocznie zwanej umową zlecenia, nie oznacza, że my jesteśmy tym zleceniobiorcą w takim potocznym rozumieniu, bo jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to w ogóle jesteśmy przedsiębiorcą i występujemy na równi z podmiotem, z którym zawieramy umowę. I tu nasza sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje. No ale to już jest świat przedsiębiorców, więc zupełnie wykraczamy jakby poza tą sferę pracowniczą osób fizycznych, które są zatrudniane.
Niedawno w audycji pojawił się problem związany z, nazwijmy to, projektem Wesele. I właśnie tę sprawę również wyjaśnia pan mecenas.
Taką sprawę trzeba byłoby ocenić przede wszystkim znając treść samej umowy, a częstszym chyba jednak problemem jest to, czy przy zawieraniu umowy została wpłacona zaliczka lub zadatek, bo też nieznajomość tych dwóch instytucji może spowodować, że nie wiemy, jaki będzie skutek niedojścia umowy do skutku. Bo w przypadku zaliczki będzie ona podlegała zwrotowi, natomiast w przypadku zadatku będzie już zupełnie inaczej. I stąd może być też nasze zaskoczenie. Z doświadczenia, nie swojego, ale znajomych, którzy na przykład planowali wesele, wiem, że wiele umów było aneksowanych. Zadatki nie były co prawda zwracane, ale zaliczane na poczet wynagrodzenia z takiej umowy w przyszłości, co też pozwalało podmiotom prowadzącym działalność związaną z organizacją eventów, wesel, ślubów, wszelkich rodzajów działalności rozrywkowej, zachować względną płynność finansową lub chociażby opłacić zatrudnione osoby, należności publiczno-prawne uiszczać, te, które były wymagalne, na przykład nie zostało zawieszony obowiązek ich odprowadzenia. Tak więc ze zrozumieniem podchodzono do sytuacji jednej i drugiej strony, no ale znowu to jest kwestia dogadania się stron samej umowy.
No i tego dogadania się i zrozumienia życzymy wszystkim, którzy organizują tego rodzaju wydarzenia i mogą mieć kłopoty z realizacją umów. A już za chwilę podsumowanie dzisiejszej audycji. Zagadnienia związane z prawem pracy są znacznie obszerniejsze, zawierają pewnie sporo tomów ważnych przepisów. Dzisiaj nie wyczerpiemy tematu, ale z pewnością do niego wrócimy. Co warto zapamiętać z naszego dzisiejszego spotkania z mecenasem Piotrem Kapustą?
Trudne pytanie. Może też dosyć nietypowa odpowiedź, ale zrozumienie przez obie strony, przez pracodawcę i pracownika, że wokół zakładu pracy powstaje pewna społeczność, która wykracza tylko poza samych pracowników, poza samych pracodawców i zakład pracy jest dobrem zarówno dla pracodawcy, ale też dla pracownika, jego rodziny, ale również kontrahentów tego podmiotu, który zatrudnia pracowników. I tylko podejmowanie takich działań, które służą dobru właśnie zakładu pracy, będzie powodowało, czy może inaczej nie powodowało, albo będzie służyło, bo niekoniecznie zawsze skończy się to powodzeniem, ale zmierzaniu do tego, żeby utrzymać płynność finansową i możliwość zatrudniania w przyszłości. Bo jeżeli obie strony w aktualnej sytuacji okopią się na swoich pozycjach, to może i w krótkiej perspektywie któraś z nich zyska, ale w dłuższej perspektywie może być to zgubne dla samego zakładu pracy jako miejsca pracy. I co będzie oznaczało? Jeżeli będzie to upadek zakładu pracy, no to straci pracodawca, ale stracą też pracownicy. A jeżeli będzie dochodziło do likwidacji miejsc pracy, w pierwszej kolejności będą tracili pracownicy, no ale likwidacja miejsc pracy oznacza to, że nie ma tylu zleceń, więc również traci pracodawca.
Logicznie to brzmi, ale pewnie dla obu stron jest to trudne do zaakceptowania.
Jest to zapewne trudne. Ale nawet takie proste zachowania, jak odpowiedź na propozycję pracodawcy, żeby pójść na urlop w okresie, kiedy nie ma pracy, no to w obecnej sytuacji, kiedy no wiadomo, no nie możemy nigdzie wyjechać, nie pozwoli nam wypocząć gdzieś poza miejscem zamieszkania, ale z drugiej strony nie powoduje, że wchodzimy w wynagrodzenie postojowe, które może okazać się mniejsze, a przysługuje nam zwykłe wynagrodzenie urlopowa wyliczana jako średnia, także no, pod względem finansowym pracownik tutaj nie powinien stracić. A dla pracodawcy jest to pewnego rodzaju ulga i możliwość zareagowania stosunkowo szybko na zmieniającą się sytuację, bo też nie możemy zapominać o tym, że gdyby chcieć zmieniać regulamin wynagradzania czy regulamin pracy, no to są okresy, w których od ogłoszenia do wejścia w życie obowiązują nadal te dotychczasowe regulacje. I ta szybkość reakcji będzie przesunięta w czasie po prostu.
Mamy nadzieję, że przepisy nie będą się aż tak szybko zmieniać, żebyśmy musieli o nich od co tydzień mówić i je uzupełniać, aneksować. Ale z pewnością na tematy bieżące związane z prawem będziemy rozmawiać w kolejnych wydaniach audycji. Naszym gościem był mecenas Piotr Kapusta, radca prawny. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski. Dziękuję za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.